Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Witam też tych, co łączą się z nami z domów, tam gdzie jesteście. Smutno troszkę bez Was, ale taki przyszedł czas. Czas też, w którym możemy przyjmować te cechy, czego uczył nas też Jezus, żebyśmy zachowywali się pokornie, żebyśmy nie myśleli, że my wszystko wiemy, bo ja na przykład nie do końca wiem, co się dzieje i myślę, że za mało mam wiedzy, żeby coś z całą stanowczością móc stwierdzić, ale na ile wiem, chcę zachowywać też pokorę w tym i mamy dziwny czas, ale to nie zmienia jednego, że możemy uwielbiać naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa, chociaż w innych okolicznościach niż te, do których przywykliśmy. I wierzę, że dzisiaj jesteśmy jedno, chociaż może oddzieleni od siebie pewnym dystansem, mówię do tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, ale staniemy teraz w jedności. I proszę, powstańmy, zaczniemy nasze nabożeństwo od pięknej pieśni, której wyśpiewamy radośnie i wierzę, że głośno, tak jak też w tej treści jest, że Bóg nas kocha.
Głośmy radośnie, wszyscy raz,
jak to śpiewać, że Bóg nas kocha na siedzących i jeszcze radośnie. Myślę, że nie ma lepszego sposobu, żeby rozpocząć nabożeństwo od przypomnienia sobie takiej prawdy i mam nadzieję, że trochę nas to pokrzepia, jak jeszcze ze swoich ust to usłyszymy, że Bóg nas kocha, ale to jest prawda, prawda nam objawiona w Piśmie Świętym. My wierzymy, że to, co jest tutaj napisane, jest prawdą i jest nienaruszalne, i jest niezmienne. Wczoraj miałem jakichś tutaj turystów i podkreślałem, że dla nas Pismo Święte jest jedyną normą życia i tutaj i wiary, więc tego się trzymamy. Dziwny tydzień za nami, może niełatwy tydzień, nie wiem jak wasz, mój nie był zbyt łatwy i przyjemny. Właściwie nie było dnia, żebym się nie dowiadywał o nowych chorych w kościołach różnych, o zborach. Sytuacja robi się poważna i też i nas nie omija, i też i u nas jest sporo osób na kwarantannie i to się zaczyna być może, ale zostawiając to, niezależnie od okoliczności mamy prawdę objawioną, że Bóg nas kocha. I tak naprawdę żyjemy, można powiedzieć, w dziwnym czasie, bo nie wiemy, co przyniesie poniedziałek, nie wiemy, co przyniesie wtorek, Iwonka nie wie, czy do szkoły będzie szła, czy pracować będzie tak, czy siak. Różne rzeczy możemy się dowiedzieć, mogą nam coś zakazać, prawnie, bezprawnie. Nie wiemy tak naprawdę, co przyniesie jutrzejszy dzień, ale jedno wiemy, że Bóg nas kocha. Jedno wiemy, że On wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I właśnie ta myśl chciałbym, żeby nas pokrzepiła na początek tego naszego spotkania. Tam, gdziekolwiek jesteście, czy w domach, czy tutaj na sali, w ograniczonej liczbie, rozstrzeleni między sobą w dystansie, niech nas dzisiaj to pokrzepi, bo mnie właśnie ta myśl pokrzepiła, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, to jest ostatni rozdział tego listu i właśnie z niego czerpałem takie pokrzepienie. Tam są, to jest w ogóle zatytułowane w tym przykładzie, z którego ja korzystam, zachęty różne. I takiej zachęty różnej potrzebujemy, ale to, co to spaja, to to, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I myślałem sobie o Kościele troszkę w piątek, też z braćmi na modlitwie o tym rozmawialiśmy, że przecież Kościół przechodził przez najróżniejsze już perturbacje, różne zakręty kulturowe, historyczne, przez różne zarazy, dżumy, hiszpanki, covidy i inne najróżniejsze rzeczy się działy, ale jedno zawsze było niezmienne. Ta sama Ewangelia. I kiedy w wolnych, tak zwanych wolnych chwilach poczytuję sobie troszkę, staram się przepchnąć przez braci Karamazów Dostojewskiego, zupełnie inne czasy, inna kultura rosyjska, przemiany, ale tam też są rozmowy o Bogu i w tych momentach, jak to czytam, to jest dokładnie to, co ja znam, bo to są rzeczy niezmienne. Na różny czas, na różne okoliczności to się nie zmienia. I my, przechodząc przez różne okoliczności, też funkcjonujmy, na ile jest to możliwe, normalnie, bo treść naszego życia nie ulega żadnej, nie powinna ulegać żadnej zmianie, niezależnie od okoliczności, w których się znajdujemy. Mnie bardzo pocieszyła ta myśl właśnie, że niezależnie od tego, co by się miało wydarzyć, ja się nie muszę tym stresować, ja nie wiem, co przyniesie kolejny tydzień, ja naprawdę nie wiem, ale jedno wiem, że Jezus się nie zmieni, że Ewangelia się nie zmieni, że jestem bezpieczny w Jego ręku, że On darzy nas łaską i pokojem. I czytając te zachęty różne, to jeden werset chciałbym odczytać jeszcze na rozpoczęcie nabożeństwa. 8 werset mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki, a dalej czytamy w 9 wersecie, nie pozwalajcie się zgodzić różnym obcym naukom. Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. Tym, którzy ich przestrzegali, nie przyniosły one korzyści. To jest mowa tam o pokarmach, w kontekście głowy, ale chodzi o to, że rozdrabnianie się w jakieś takie różne przepisy, niuanse. Tutaj jest ta zachęta kierowana do ludzi wierzących. Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. dobrze jest naszą uwagę skupić na łasce Bożej, która trwa jeszcze, która jest niezmienna, bo dawca tej łaski się nie zmienia i niech nas to pokrzepi. Tydzień może był ciężki, każdego dnia się dowiadywaliśmy różnych rzeczy i chłodnie się nasłuchałem i też staram się być na bieżąco w tym, co się dzieje, odnośnie co może nas dotyczyć, więc Ania była w Warszawie w tym tygodniu w pracy, więc oglądałem ten Sejm, te obrady, te wszystkie. Taki byłem umęczony i ludzie się kłócą i o wszystko właściwie i na ulicy wychodzą. Dobrze jest być w Kościele, dobrze spotkać się z ludźmi wierzącymi i pokrzepiać nasze serce łaską. I do tego nas zachęcam. Powstańmy, pomodlimy się, oddamy Bogu chwałę, podziękujmy Mu za Jego łaskę, a potem będziemy Go uwielbiać poprzez pieśni, które dzisiaj rodzina Kosenków przygotowała i będzie nas dalej prowadziła w tej części uwielbienia. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś ten sam, że taki jak byłeś wczoraj, taki sam jesteś dzisiaj i taki sam będziesz na wieki. Dziękuję Ci, że mam taki fundament, który nie ulega zmianie, niezależnie od tego, co by się działo, niezależnie od tego, co przyniesie kolejny tydzień, Panie, niezależnie od tego, co kolejne przepisy, kolejne obostrzenia, niezależnie od tego, co by się działo tutaj, to Ty się nie zmieniasz, Panie. Ty masz zawsze tą samą odpowiedź dla nas, zawsze aktualną, Panie. Twoje słowo jest żywe i świeże i pokrzepia, Panie. I dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Chociaż może przechodzimy przez trudne chwile, może zmagamy się z chorobą, może jesteśmy odizolowani, może nie wiem, nie mamy pewności, czy będziemy mieli pracę jutro, Panie. Może drżymy o różne kwestie w naszym życiu. Ale chcemy, Panie, dzisiaj pokrzepić nasze serca łaską, Panie. Dobrze jest spotkać się z Twoim Kościołem. Dobrze jest być przed Twoim tronem. Dobrze jest oderwać się od codzienności i skupić nasze myśli na Tobie, Panie. Ja Ci dziękuję, że w Tobie nie ma chwilowego zaćmienia. Że Ty jesteś wciąż ten sam. Że Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, Panie. Że Ty masz moc, Panie. Że Ty nas darzysz Duchem Świętym. Że Ty nas prowadzisz, chronisz, pokrzepiasz. Że Ty jesteś źródłem pokoju, łaski, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za to i chcemy Ciebie za to uwielbiać na tym miejscu, Panie. Tak jak tutaj jesteśmy, prosimy Ciebie o to, żebyś odebrał sobie chwałę z tego uwielbienia, które teraz chcemy Tobie złożyć, Panie. Chociaż jest nas mniej, to chcemy śpiewać tutaj z radością i tak jak jesteśmy w domach, też Panie, przyjmij nasz śpiew, żebyśmy w jedności, jako jeden z gór, jako część Twojego świętego Kościoła, żebyśmy w jedności, chociaż oddzielani od siebie, mogli oddawać Tobie teraz chwałę, tak jak Tobie jest to miłe, w duchu i w prawdzie. Bądź uwielbiony. Amen.
Łaska Wam i pokój od Tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Yeah. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Zobaczmy, w jakiej sytuacji był Paweł i Sylas. A mimo to nie ograniczało ich to w niczym, żeby wielbić Boga. Wiecie, myślę, że ta cela, ten wewnętrzny loch, to było naprawdę straszne miejsce, śmierdzące. Może gdzieś tam, wiecie, ktoś sobie tam robił z tych więźniów ubikację. Nogi mieli zakute w dyby, byli poobijani, strasznie sponiewierani. Nie było światła, nie było ciepła, nie było muzyki, a mimo to zdecydowali, że będą wielbić Boga. Wiecie, my dzisiaj mamy ciepło, mamy piękną tutaj salę i pięknych ludzi wokół siebie i światło mamy. Dymów co prawda nie mamy, innych tutaj rzeczy, ale nie potrzebujemy tego. Tak naprawdę, wiecie, nawet nie potrzebujemy tutaj żadnego instrumentu, żadnego mikrofonu, żadnego nagłośnienia. To jest w Twoim sercu. Czy Ty podejmiesz decyzję? Czy będziesz dzisiaj wielbił Boga? Czy Twoje życie będzie wielbieniem Boga? Niezależnie od okoliczności, od sytuacji, w której jesteś. Może i dzisiaj jesteś poobijany. Może i dzisiaj masz nogi zakute w dyby i nie możesz się ruszyć. Ale to od Ciebie zależy, czy podejmiesz decyzję. Będę wielbił Boga. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj takie decyzje w sercu podejmowali i na całe nasze życie. Żebyśmy byli ograniczeni, wiecie, tym, czy muzyka będzie, czy nie będzie, czy ktoś zacznie śpiewać, czy nie zacznie. Czy wiesz, kiedy masz rozpocząć śpiewać? Wielbi Boga, śpiewem, modlitwą. Wiecie, nawet ta okoliczność tego, że mamy dystans społeczny. Może i nawet lepiej, bo Cię nie będzie słyszał ktoś tu o Ciebie, bo co najmniej za 2 metry ktoś od Ciebie jest oddalony. Módl się, wielbi Boga. Nie przejmuj się tym, że ktoś Cię słyszy, czy nie słyszy. To jest naprawdę nieistotne. Nawet mimo tego, że możesz być ograniczoną swoją przestrzeń, swoją swobodę i swoją wolność. Jak Paweł i Sylas. Wielbili Boga. I niech dzisiaj to będzie naszym udziałem. Tego sobie i Wam wszystkim, kochani, życzę. Nawet tam, gdzie jesteś, siedzisz może w domu, na fotelu wygodnym, to wielbi Boga. Bez względu na to, jakie ograniczenia i jakie trudności przeżywasz. Wielbi Boga. Wzorem Pawła i Sylasa. Wiecie, że to było cudowne nabożeństwo uwielbieniowe tam w tej celi, w tym wewnętrznym lochu. Bez żadnych dodatków, które my dzisiaj mamy. Ale wierzę, że najważniejszą była obecność Jezusa Chrystusa. To jest dla nas najważniejsze. A wszystko inne to nie ma znaczenia. Zostawiłeś majestat swój, porzuciłeś wszystko dla mnie. I refren mówi, ja chcę uwielbiać Ciebie, Panie mój. Czy dołączysz?
Panie Jezu, chwała Ci, chwała. Takie miejsca na drodze i takie warunki pogodowe, gdy można wpaść w poślizg. I gdy jest to kierowca tak doświadczony jak ja, to najczęściej w takiej sytuacji następuje nieszczęście, krach, poślizg, który powoduje wypadnięcie z drogi. Czy można wyprowadzić samochód z poślizgu? O, tak, oczywiście, że można. Ale nie każdy to potrafi, nie każdy może to zrobić. Jeśli chodzi o wzbijanie się samolotu w przestworza, jest takie zjawisko, które się nazywa przeciągnięciem samolotu. Gdy pilot popełni pewien błąd, dochodzi do tego, że samolot traci swoją sterowność, ciąg i dzieje się źle. Tak tego lata było z pewnym młodzieńcem, starszym kolegą naszego wnuka, który po raz pierwszy samodzielnie szybowcem wzbijał się w górę i niestety przeciągnął i szybowiec się zakręcił i runął na ziemię i chłopczyk trafił do szpitala, chłopczyk 18-letni młodzieniec, trafił do szpitala. Czy można odzyskać sterowność samolotu, który wpadnie w coś takiego? Jeśli byłby tu Mateusz z nami, pewno by powiedział, że można. Może nawet by nam powiedział, jak to zrobić. My tego nie wiemy, ale wiemy, że można, bo doświadczeni piloci potrafią czegoś takiego dokonać. To są dwa obrazy, którymi chciałbym się posłużyć, aby zilustrować coś, co się czasem zdarza w naszym życiu, że popadamy w różne tarapaty życiowe. Czy to są tarapaty finansowe, czy jakieś tam zdrowotne, czy może sercowe, jakiekolwiek by one nie były, to czujemy się tak, jakbyśmy wpadli w poślizg i nie wiadomo, gdzie nas rzuci i co się teraz stanie. I boimy się, że to będzie już koniec, że sobie z tym nie poradzimy. Czy z takich sytuacji można w ogóle wyjść na prostą? Czy można się jakoś wykaraskać z takiego problemu? Owszem, można. I właśnie chciałbym, byśmy dzisiaj o tym porozmawiali, a posłużymy się przykładem, świadectwem wyjścia na prostą, wyjścia na przestrzeń szeroką króla Dawida, który jest autorem wielu psalmów i który opowiada w natchnieniu ducha o swoich rozmaitych przeżyciach. I oto w psalmie 18, werset 19 i 20 brzmi następująco. Jest to świadectwo króla Dawida, sługi Pana. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. W Biblii Warszawskiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jest to oddane następująco. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Rozważmy to świadectwo Dawidowe, aby wziąć pokrzepienie dla naszej duszy i światło ze Słowa Bożego, gdy coś takiego się zdarza w naszym życiu, może akurat się zdarzyło, albo w tym tygodniu się zdarzy. Jak to stało się z królem Dawidem, jak on sobie poradził? Uderzyli mnie w dniu mojej udręki. W przekładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego napadli na mnie w dniu mego nieszczęścia. Z tego świadectwa, z tych słów wynika, że król Dawid miał chwile trudne w swoim życiu, że miał chwile nieszczęścia. I nie dziwimy się temu za bardzo, bo los człowieka na tej ziemi jest trudny. Jakkolwiek nam się wydaje, że przed nami same sukcesy, to starszy człowiek mówi wam, że nie będą to tylko same sukcesy. W życiu jest ciężko. W Psalmie 90 czytamy, że lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Czy te słowa nie oddają prawdy o naszym życiu? Nie pytam dwudziestolatków, bo może jeszcze nie w pełni macie taki ogląd sprawy. Ale gdy przeżyjemy kilkadziesiąt lat na tej ziemi, to wiemy, że to, co napisał kaznodzieja Salomon w natchnieniu ducha, jest prawdą. Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Są piękne czasem. Jakieś tam chwile uroczystości, jak słoneczko zaświeci po tygodniu deszczu. Fajnie, wspaniale jest. Jak nam pozwolą się znowu zgromadzać, będzie super. Ale dni mrocznych jest sporo. I z tego, co wyczytaliśmy w słowach Dawida, Niestety nie tylko trud i znój są wpisane w nasz los na ziemi, że jest nam po prostu czasem ciężko i znojnie. Bo gdy jest nam ciężko, gdy mamy jakieś niepowodzenie w życiu, to spodziewalibyśmy się, że w takich dniach inni ludzie okażą nam empatię, że się jakoś pochylą nad nami, że podadzą nam rękę, że podtrzymają nas, pocieszą nas, gdy jest nam trudno. Ale w tym, co napisał Dawid, okazuje się, że nie podali mu ręki, tylko napadli na niego w dniu jego nieszczęścia. Tak to jakoś jest. W przyrodzie tak jest na pewno, że gdy jakieś zwierzę jest słabe, to pada ofiarą tych mocniejszych. I gdy jakiś wilk wybiera sobie, którą chwycić, to tak zawsze wyniucha tę najsłabszą, tę, która nie da rady uciec. Jak jakiś lew się przypatruje antylopom, to tam się mierzy, patrzy i widzi, jak któraś utyka, któraś malutka, młodziutka, słabiutka, to na nią się nakieruje. Tak to jest. Tak to jest, że osłabiony organizm człowieka jest atakowany najbardziej przez te różne wirusy, tak czy nie? Ci, którzy są słabi, jakoś szczególnie powinni uważać, tak słyszymy wokoło, ponieważ ich organizm nie jest w stanie się przeciwstawić infekcji. Tak to właśnie jest. Dawid, chociaż to człowiek bohaterski, jak wiemy z różnych stronic Biblii, on miał ciężkie chwile, miał trudne chwile w życiu osobistym, także w sprawowaniu władzy nad Izraelem. I gdy właśnie był w takim czasie, gdy mu było ciężko, został napadnięty. Napadli na mnie w dniu mego nieszczęścia. Zaatakowali mnie wtedy, kiedy mi było bardzo ciężko. Czujecie ten stan, jak to człowiekowi jest czasem już tak ciężko, już by chciał, żeby ktoś przyszedł i położył rękę na ramieniu, pocieszył, podtrzymał jakoś, a ktoś jeszcze przyjdzie i dowali. I jeszcze doda do tej goryczy. Nieszczęścia lubią chodzić parami, jak to mówimy, i tak się właśnie często dzieje. I gdy coś takiego spotkało Dawida, to co się stało? Zginął? Przepadł na wieki? Nie. Bo Pan okazał się mym wsparciem, świadczy Dawid. Gdy mi było ciężko i gdy jeszcze na mnie napadli w tym, kiedy mi było ciężko i mogłoby się wydawać, zginąłem. Nie, zginąłem, bo Pan okazał się mym wsparciem. W przekładzie dosłownym, lecz Jahwe stał się dla mnie podporą w takim właśnie momencie. To jest wielka myśl o Bogu naszym, którą tu Dawid w swoim świadectwie nam przybliża, uwypukla. Ta wspaniała prawda o Bogu, który jest Emanuel, Bóg z nami. Bóg, który przychodzi w sukurs, który się troszczy, który czuwa nad naszym losem, któremu jest to ważne, co się dzieje z naszym życiem i gdy jest nam ciężko, gdy nas jeszcze napadną w takim momencie, On nie spóźni się, On jest w stanie nas wyratować. Zdarzają się nam trudne chwile, ale jako ludzie Boży, jako ludzie żyjący w społeczności z Bogiem, tak jak Dawid, doświadczamy, możemy doświadczyć tej wspaniałej pomocy, że Bóg okaże nam wsparcie. Psalm 34 mówi, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. To jest prawda Słowa Bożego. Tak spotykają nas różne nieszczęścia. Czy ktoś tu w tej sali albo gdzieś tam po drugiej stronie jest taki, kto powiedział, ja nigdy nie miałem żadnego problemu, żadnego nieszczęścia. Nie ma takich ludzi. Nawet moglibyśmy powiedzieć za Słowem Bożym, wiele nieszczęść nas już spotkało, ale żyjemy. Jesteśmy, bo Bóg okazał nam wsparcie, bo Bóg nas w odpowiednim momencie wyratował. I co dalej czytamy? Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. Byłem problemie, byłem ściśnięty, ale Bóg mnie wyprowadził na szeroką przestrzeń. Wywiódł mnie na miejsce przestronne, mówi Biblia Poznańska. Kto nie lubi przestrzeni? Jak ktoś jest ściśnięty, jak na przykład jedziemy w zatłoczonym mieście, w korku stoimy, trudno się przecisnąć i wyjedziemy na otwartą przestrzeń. Asfalt prosto, jak okiem sięgnąć i można pojechać. Czy to nie jest fajne przeżycie, uczucie? Paweł i Sylas, o którym wspomniał dzisiaj Gabriel, obydwaj byli bardzo ściśnięci tam w tej celi. Było im ciężko, trudno, ale oni mieli tego samego ducha, co Dawid, bo śpiewali i nagle Pan wyprowadził ich na szeroką przestrzeń. Więzienie się, coś zatrzęsło, drzwi się wszystkie pootwierały, te wszystkie rygle stuknęły tylko i się otworzyło i wolność. Piotr apostoł był w więzieniu. Następnego dnia miał być poddany egzekucji, ale on też był pod ochroną Najwyższego, który czuwał, patrzył na niego i w pewnym momencie przyszedł anioł, wziął go i wyprowadził go na otwartą przestrzeń, owiało go powietrze zimne i ocknął się. Byłem w więzieniu i już nie jestem. Wspaniała myśl. Tutaj jest hebrajskie słowo merchab, które znaczy szeroko, przestronne miejsce, dal, przestrzeń. Jest to jednocześnie symboliczna wolność od udręki i niepokoju. To słowo znaczy, że mogę doznać wolności od takiego stanu udręczenia, zaniepokojenia. I w tych słowach świadectwa króla Dawida mamy wspaniałą, krzepiącą prawdę o naszym Panu, który nie tylko nas podtrzymuje, ale też wyprowadza nas na prostą, wyprowadza nas na szeroką przestrzeń. To jest Jego łaska, Jego wspaniałomyślność. Możemy liczyć na Pana nawet pomimo tego, że czasem się upieramy przy tym swoim ciasnym miejscu, tym swoim ciasnym myśleniu, w swoich ograniczeniach my czasem się upieramy. Bóg by już dawno chciał nas wyprowadzić na szeroką przestrzeń, ale my przyzwyczajeni do swojego grajdołka, do swojego wąskiego myślenia, rozumienia, do swoich poglądów, często siedzimy w miejscu, w jakimś uciśnieniu. On by chciał nas wyprowadzić i On jest na szczęście taki dobry, taki wspaniałomyślny, że nawet jeśli długo czekał na to, że my się otworzymy na Niego i zaufamy Mu i pójdziemy za Jego głosem, że On to zrobi z nami. Jest w księdze Ozeasza takie świadectwo i to samo słowo właśnie, to samo słowo hebrajskie, które jest w naszym tekście. Owszem, Izrael opiera się jak uparta krowa. Bardzo dosadny obraz. Kto żył na wsi, to wie, ja wiem, co to znaczy. Uparta krowa, która nie chce wyjść, która się gdzieś uparła. I Izrael w oczach Bożych był tak jak taka uparta krowa. Lecz wkrótce Pan będzie ich pas jak jagnię na otwartej przestrzeni. Alleluja. Piękny obraz. Bo w tym obrazie jest nie tylko mowa o wspaniałomyślności Pana, ale i o nadziei dla nas, że chociaż my dzisiaj upieramy się jak uparta krowa i chociaż my jesteśmy w jakimś ograniczeniu na własne życzenie, to Bóg jest dobry i zmieni nasz los. I On może tego dokonać w każdej chwili. A co przesądziło, że Pan wyprowadził Dawida na prostą, na otwartą przestrzeń? Co przesądziło o tym? Bo czy z każdym Bóg tak robi? Czy każdy człowiek, obojętnie kim jest, co myśli, jaki ma stosunek do Boga, może być pewny, że za jakiś czas zostanie wyprowadzony na szeroką przestrzeń? Jak myślicie? No nie, niektórzy giną po prostu. Niektórzy giną. Ileż ludzi popełniło wczoraj samobójstwo? Czy Bóg nie widział ich losu? Widział, ale nie wyprowadził ich na szeroką przestrzeń. Co wobec tego przesądziło, że Dawid dostąpił tej łaski, że wyszedł na szeroką przestrzeń? Czytamy w tym świadectwie tak. Wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. Dosłownie, wyratował mnie, gdyż ma we mnie upodobanie. Wow, to jest coś niezwykłego, mieć upodobanie w oczach Boga. Czy ktoś z nas może od tak sobie po prostu znaleźć upodobanie w oczach Bożych? Przez to, że powiemy, chcę Ci się podobać, Panie. Albo podobam się Tobie, Panie. No nie. No nie, nie. No nie, tak to się nie odbywa. Jaka jest tajemnica wobec tego? Jak można znaleźć upodobanie w oczach Pana? Wiemy z Biblii, że to jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez naszego Pana. Tylko tak, tylko wtedy, gdy uwierzymy w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, tą wiarą żyjemy i według tej wiary postępujemy, wtedy znajdujemy upodobanie w oczach Bożych. W Księdze Izajasza, w 42 rozdziale, czytamy, oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Kto to się modli? I czyje to są słowa? Czyj duch tutaj modli się, wypowiada te słowa ustami czy piórem Izajasza proroka? Duch Jezusa, Syna Bożego, Duch Chrystusowy, bo to On, tylko On ma pełne upodobanie w oczach Bożych. Dodatkowy argument przemawiający za tym, że tylko w Synu Bożym Jezusie Chrystusie możemy liczyć na ratunek, wybawił mnie, gdyż mnie umiłował. Sens tego jest szerszy, tego świadectwa Dawidowego, że powodem, dla którego On mnie wyratował, wyprowadził na szeroką przestrzeń, świadczy Dawid, jest to, że Bóg znalazł we mnie upodobanie i mnie umiłował. I to już dobitnie mówi o Jezusie Chrystusie, o Synu Bożym. W paru miejscach Ewangelii czytamy o świadectwie, jakie wydał Ojciec dla swojego Syna, Jezusa Chrystusa, gdy się odezwał z nieba na Jego temat. Takim miejscem była Góra Przemienienia, jak pamiętamy z Ewangelii. I apostoł Piotr w swoim drugim liście wspomina to wydarzenie. W pierwszym rozdziale, 17 werset, mówi o Jezusie tak. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdyż taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Bez dwóch zdań to świadectwo dotyczy Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Świadectwo, że Ojciec, że Jahwe, że Bóg ma upodobanie w Jezusie Chrystusie i Go miłuje. O Dawidzie w Dziejach Apostolskich jest powiedziane w 13 rozdziale, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Jak Dawid byłby w stanie wykonać całkowicie wolę Bożą, pytam. Czy ktoś z nas jest w stanie wykonać całkowicie wolę Bożą? Nie. Jest to możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dawid najwyraźniej doświadczał tej wielkiej łaski, że wypełniał go Duch Chrystusowy. Jak o Izraelitach czytamy, że gdy szli przez pustynię, to towarzyszył im Chrystus. W 10 rozdziale 1 listu do Koryntian to możemy przeczytać. O dziwo, że Chrystus im tam towarzyszył, gdy oni szli. I Dawidowi towarzyszył Chrystus, i jego wypełniał Duch Chrystusowy, Duch Boży. Inaczej tego nie można wyjaśnić, że o Dawidzie takie świadectwo zostało złożone, że on wykonał całkowicie wolę Bożą. To tylko Syn Boży może zrobić. Na tym polega ta cała tajemnica, że Dawid, chociaż był zaatakowany w chwili jego nieszczęścia, nie zginął, ale został wsparty przez Boga i wyprowadzony na otwartą, szeroką przestrzeń, bo znalazł upodobanie w oczach Bożych, bo Bóg, patrząc na niego, widział w nim cechy, charakter swojego Syna umiłowanego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czego nas to świadectwo Dawidowe uczy dzisiaj, nas tutaj zebranych, nas wierzących w XXI wieku, w tych sytuacjach, w jakich się znajdujemy? Cieszę się, że dzisiaj zostało już to wspomniane, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Ten, za pomocą którego, za łaską którego Dawid mógł doświadczyć wyjścia na szeroką przestrzeń, ten jest i dzisiaj ten sam. Duch Chrystusowy jest w nas, mieszka w nas, zamieszkał w nas, jeśli zamieszkał. Bo jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Boga w ogóle. Ale my o sobie świadczymy i cieszymy się z tego, że Duch Chrystusowy mieszka w nas. I to jest największy atut i możliwość dana prawdziwym chrześcijanom, że my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jak mówi 1 Jana 5,20, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Gdy uwierzysz w Jezusa Chrystusa, gdy uwierzyłaś w Jezusa Chrystusa, to jesteś w Chrystusie, jesteś w tym, który jest prawdziwy. Gdy Bóg patrzy na nas, którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to znajduje w nas upodobanie, to znajduje w nas miły obraz. Taki obraz takiego człowieka przez wielkie C, którego nie można zostawić, którego na pewno nie zostawi w doświadczeniu, w cierpieniu, w próbach, w jakimś uciśnieniu, gdy zostaje napadnięty, zaatakowany, na pewno go nie zostawi, bo widzi swojego Syna. Syn Boży świadczył, nie zostawisz mojej duszy w otchłani, nie pozwolisz, żeby Twój Święty oglądał skażenie. To jest właśnie ta sama myśl, która dotyczy Syna Bożego, dotyczy również wszystkich Jego naśladowców, bo my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy spróbowali zastosować trochę to świadectwo, wspaniałe świadectwo Dawidowe do naszego życia. Są różne takie sytuacje, w których czujemy się bardzo ściśnięci, nieszczęśliwi, zaatakowani, w których nie czujemy żadnej przyjemności z życia. Jest po prostu ciężko. Taką sytuacją jest grzech, który potrafi tak nas omotać, tak nas owładnąć, że życie odechciewa. Jeden napisał mi wczoraj w nocy, że on już nie chce żyć, że on nie ma po co już żyć. No bo się wplątał w grzech, bo pozwolił, żeby grzech omotał go, chociaż mógłby już dawno być w wolności. Największym grzechem, jaki potrafi nas omotać i wciągnąć w jakąś matnię, w jakiś ciężar na duszy, to jest grzech niewiary w Jezusa Chrystusa. Nam się czasem wydaje, że największy grzech to morderstwo, albo kradzież, albo coś tam jeszcze, cudzołóstwo. Największym grzechem jest grzech niewiary. Człowiek, który nie ma wiary w Jezusa Chrystusa, który żyje bez Boga na świecie, jest w matni, jest w problemie, nie wie, co zrobić. Szamocze się, rzuca się tu i tam, jak ryba w sieci, próbuje się uwolnić, ale nie jest w stanie się uwolnić. Bo to wiara w Jezusa Chrystusa zmienia status człowieka, zmienia jego sytuację. Gdy człowieka owładnie grzech, tych grzechów jest wiele, 7 grzechów głównych potraficie wymienić, a każdy ma jeszcze swoje różne odnogi, swoje odmiany. Jakie to straszne, gdy człowiek zaczyna popadać w pychę, w chciwość, nieczystość, łakomstwo, zazdrość, gniew, lenistwo. To 7 grzechów głównych. I powiecie, tak lekko powiecie, że one zupełnie nas nie dotyczą? Bywa tak, że człowiek Boży się potrafi uwikłać w coś takiego, jakieś łakomstwo albo zazdrość. I zaczyna nas ogarniać poczucie winy. Ciasno, ciężko, trudno wytrzymać. Ale dzisiaj z tego świadectwa Dawidowego dowiadujemy się, że można wyjść na prostą, że jest ktoś, kto może nas wyprowadzić na prostą, wyprowadzić nas z tego poślizgu, z tego zawirowania, żebyśmy znowu mogli pojechać prosto przez życie ku Królestwu Bożemu. To jest Jezus Chrystus. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Czytamy w 1 Jana 1,9, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chwała niech będzie naszemu Panu. To jest sposób na to, żeby się uwolnić z tej klatki grzechu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wyznanie swoich grzechów. Tylko z Jezusem możemy wyjść na prostą, tylko z Nim. Ciśnie mi się obraz kobiety przyłapanej na cudzołóstwie z Ewangelii Jana z 8 rozdziału. Została złapana na jawnym grzechu. Normalnie należał się jej sąd i kara ukamienowania. Potrafimy sobie wyobrazić, co się działo. Jak przekroczysz prędkość o 30 na godzinę i policja cię złapie, zagrają ci za świecą i cię zatrzymają, to już od razu, znacie kierowcy to uczucie, co mi teraz grozi, co teraz będzie. Punkty, mandat, czarno w oczach, ręce się trzęsą. Przykra chwila. Ta kobieta doświadczyła strasznej udręki, bo nie dość, że grzeszyła i najwyraźniej musiała mieć wyrzuty sumienia, to teraz jeszcze ją złapali i przywlekli na dziedziniec świątyni i wystawili ją na widok publiczny i teraz już wiadomo, kamienie oni mieli zawsze pod ręką blisko. Już mieli je w ręcach nawet, czy w rękach, jak to się by elegancko powiedziało. Ale to było jej wielkie szczęście, że ją nie zawlekli do jakiegoś rabina, tylko do Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela. Bo On to sprawił, że kamienie powypadały im z rąk. Odeszli, została sama na tym dziedzińcu. I wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Czujecie rangę tej chwili? Że ona nagle jakby klatkę ciasną jej otworzył i wypuścił ją. Powiedział, idź i więcej nie grzesz. Żyj, dziewczyno, żyj, możesz iść. Właśnie tego dokonuje Jezus w swojej łasce. Jeśli jest ci ciężko z jakimś grzechem, jesteś uwikłany w jakiś grzech, to dzisiaj ci mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, możesz być uwolniony, możesz być wyprowadzony na wolność. Tylko stań przed Jezusem, ukurz się przed Nim, wyznaj Mu swoje grzechy, a On ci przebaczy i powie, nie potępiam cię, idź, żyj i więcej już nie grzesz. Taka jest prawda Słowa Bożego. Ja tutaj niczego nie wymyślam. Jak jeszcze w życiu może się zdarzyć, że czujemy się bardzo ściśnięci, ograniczeni, że sufit jest tuż nad głową, że włosami prawie dotykamy tego sufitu, że trudno się wyprostować, że jest taki ciężar na duszy. Może tak być z powodu choroby. Niektórzy chorują dzisiaj na koronawirusa i doświadczają ciężaru, jak to może być, bo słyszymy świadectwa, jak strasznie ludzie przechodzą tę chorobę. Niektórzy znaleźli się gdzieś w jakimś zagrożeniu i wyczekują, czy czasem ich też to nie dotknie, bo mieli kontakt z kimś zakażonym. A jeszcze inni przechodzą przez jakieś cierpienia, nie związane akurat z tą pandemią, ale z różnych innych powodów, cierpienia, które nie pozwalają spać po nocach. Ostatnio w niedzielę słyszeliśmy świadectwo człowieka, który przechodził załamanie psychiczne, któremu było strasznie ciężko, był w depresji przez długi czas. Niektórzy żyją pełni obaw, lęków o to i o tamto i to ich przytłacza, przygniata. Choroba duszy czy ciała potrafi bardzo ograniczyć człowieka, przestraszyć i zacienić jego życie. Mamy w Ewangelii taki obraz kobiety, która 12 lat była wielkim problemem. Chodziła do lekarzy, a lekarze brali pieniądze, różne rady dawali i coś tam niby leczyli, ale jak mówi Ewangelia, jeszcze się jej pogorszyło. Wszystkie pieniądze wydały i jeszcze się jej pogorszyło. Taki miała los ta kobieta. I pomyślała, ach, żebym się mogła dotknąć Jezusa. Nie jakiegoś faryzeusza ze świątyni, nie jakiegoś kapłana czy arcykapłana. Jezusa. I to było jej szczęście. To była ta chwila, która zaważyła na jej dalszym losie. Bo on, gdy ona dotknęła go, on rzekł jej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Wyprowadził ją na szeroką przestrzeń. Tam był tłum w ogóle, ściśnięcie. Ona była w środku ściśnięta i jeszcze z zewnątrz cisnęli tam ludzie na nią. Ciężko jej było. I nagle Jezus mówi, ruszaj, idź, żyj. Jesteś zdrowa, po 12 latach jesteś zdrowa, możesz żyć, możesz podejmować różne działania. Wiara to sprawiła. Kontakt z Panem Jezusem. Wspaniała prawda. Jak jeszcze człowiek może popaść w jakiś poślizg w życiu, że nie wie, jak z tego wyjść, że się to wplątał? Jedną z takich sytuacji jest wpływ religii na duszę człowieka. Siła tradycji, że człowiek wykonuje pewne czynności w sposób machinalny i nie potrafi się z tego wyplątać. Nie, boi się, że nie wolno mu tego zrobić, bo mu tradycja głosi, że jeżeli on się wychyli, to przepadnie na wieki. Bo tradycja nasza narodowa, nasza tradycja katolicka, nasza tradycja polska jest taka i ani w ząb inaczej nie możesz zrobić. I ludzie się tego boją. Może być tak, że człowiek popadnie w jakąś naukę, błędną naukę, ktoś się dostanie do jakiejś sekty takiej czy siakiej i tam mu zrobią pranie mózgu i tam mu tak go urobią, że on jest związany, nie potrafi sobie z tym poradzić. Może ktoś dostać się pod wpływ ludzkiej filozofii, że zakręcą w głowie, tak mu przestawią sposób myślenia, że gubi drogę, że nie wie, co teraz ma dalej zrobić. Może ktoś się dostać dzisiaj pod wpływ współczesnego bałwochwalstwa, bo ludzie dzisiaj, tak jak kiedyś w dawnych latach, czcili jakieś posągi, padali przed nimi, ofiary im składali, przynosili, poświęcali się, nawet dzieci poświęcali tym bożkom. Tak dzisiaj mamy współczesne różne bóstwa, którym ludzie służą, które czczą, którym się oddają. I człowiek jest tak zakręcony, tak zajęty na przykład ratowaniem planety, ideologiami, z którymi się związał nie wiadomo kiedy, że jest jak w klatce. Jak się z tego wyplątać? Jak z tego wyjść? Jak wyjść na prostą? Jak jest to zawirowanie w życiu, zamieszanie, że nie wiadomo już komu wierzyć, w co wierzyć, czy tego słuchać, czy tamtego. A różni ludzie na nas naciskają, ze swoimi racjami nam się narzucają, ciągle nowe posty na Facebooku, ciągle nowe informacje, oni odkrywają i robią to tak intensywnie. Niektórzy nawet w nazwisku mają kasę, żeby tylko od nas coś wyciągnąć. Jak się z tego wyplątać? Jak wyjść na prostą? Tylko z Jezusem można to zrobić. Tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jest świadectwo o Tesaloniczanach. Pierwszy rozdział 1 Tesaloniczan, 9 werset. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Coś wspaniałego stało się z tymi ludźmi, gdy dotarła do nich wiadomość o Jezusie Chrystusie, gdy dotarła do nich Ewangelia, nawrócili się od tych bałwanów, od tego wszystkiego, od tej filozofii, odwrócili się i zwrócili się ku Jezusowi Chrystusowi. Oto jest sposób, jak można się wyplątać, jak można wyjść na prostą. Innym rodzajem problemu, w jakim dzisiaj się ludzie potrafią uwikłać na całe lata i nie widzą wyjścia, jest im ciężko, są uciśnieni, są niepokoje w relacjach z ludźmi. Niektórzy uwikłają się w jakieś konflikty rodzinne, jak Kargul i Pawlak przez całe wieki. Oni ciągle ze sobą walczą i nie potrafią sobie przebaczyć. Są ludzie rozczarowani w małżeństwie. Tak się pięknie zapowiadało, miało być tak ślicznie i miało być inaczej, a jest tak ciężko. Co robić? Czy z tą kobietą dalej żyć, czy nie? A on inaczej wyglądał kiedyś, on inny był, a co on teraz robi? Jak już on do mnie odnosi? Jak on mnie nie szanuje? Są ludzie, którzy się czują oszukani i skrzywdzeni przez innych ludzi, bo jak zakładali spółkę, to miało być tak, że będą się dzielić 50 na 50, a teraz wychodzi, że jest 70 do 30 albo jeszcze gorzej. Są ludzie zagrożeni, bo ktoś im grozi, bo ktoś się nad nimi pastwi, bo ktoś dokucza im w życiu. Ciężko, to jest matnia. Czy może się to zdarzyć ludziom wierzącym? Może się zdarzyć, tak, może się zdarzyć. Dawidowi się zdarzyło i nam się też coś takiego może zdarzyć. Jak wyjść z tego? Tylko z Jezusem, bracia i siostry. Tylko przez Jezusa Chrystusa możesz zostać uwolniony, tylko w ten sposób. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Pokój z Bogiem to jest taki stan duszy, że obojętnie co się dzieje wokoło, jak na ciebie napadają, ty masz zaufanie do Jezusa, do Boga. Masz pokój, bo jesteś pojednany z Bogiem, bo jesteś w dobrej relacji z Bogiem i możesz spokojnie patrzeć na tę burzę, która się dzieje wokół ciebie. Tak, i nie podlegasz już ludzkim ocenom, sądom, jak to apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale zaświadczył, że go nie obchodzą te ludzkie opinie, ponieważ on nawet sam siebie nie sądzi, bo jego sędzią jest Bóg, a Bóg zna ludzkie serce, wie, jakie mamy motywacje, co nami naprawdę kieruje. Jak wyjść z takiej matni, żeby wyjść na prostą, żeby się uwolnić od tego? Zwrócić się ku Jezusowi i ten problem oddać Jemu i zaufać Mu. Jeszcze innym rodzajem ciężaru, który może się położyć na naszej duszy, jest wpływ tego świata. Czasem się potrafimy tak zapętlić, zafiksować na punkcie rzeczy materialnych na przykład. By to materialne było takie ważne, najważniejsze. Jak na trzeźwo pomyślimy, to wiemy, że wszystko przemijające, wszystko zardzewieje kiedyś się zgnije, popsuje, zbutwieje i tak dalej. Po prostu taki rozwali się, patrzcie sobie. Kiedyś był piękny budynek, wystarczy spojrzeć na lewo, co dzisiaj tam jest. Ruina po prostu. Nie? Ale my potrafimy się w coś takiego uwikłać. Możemy się uwikłać w sprawy tego świata, cele tego świata, przyjaźń ze światem, cokolwiek by to było, co może sprawić, że człowiek naprawdę nie wie, jak sobie w tym wszystkim poradzić, bo się okazuje, że to, co jeszcze wczoraj miało jakąś w oczach ludzi wartość, dzisiaj straciło swoją wartość. Kiedyś myśleliśmy, że to są ludzie prawi, dzisiaj dowiadujemy się, że też kombinują. Kiedyś myśleliśmy, że z kimś takim to można naprawdę zdobywać cały świat, a dzisiaj widać, że nie ma z kim zdobywać świata. No, rozczarowanie jest częścią naszego losu to na tej ziemi. Jak wyjść z tego, jak się uwolnić, jak wyjść na prostą, żeby poczuć tę przestrzeń, poczuć wolność. Jak to zrobić? Przez Jezusa Chrystusa, przez to, że się zapatrzysz w Jezusa Chrystusa. To świadectwo apostoła Pawła, który kiedyś miał różne wartości, gdy uwierzył w Jezusa Chrystusa, to te wszystkie rzeczy uznał za nic niewarte. Za gnój je uznał, ponieważ poznał Jezusa Chrystusa i chciał Go dalej poznawać. I to właśnie poznanie Jezusa Chrystusa wyciągnęło go z tego korkociągu, wyprostowało jego bieg, jego dalszą drogę. Tak właśnie się dzieje przez Jezusa Chrystusa. Jak tego można doświadczyć? Nie każdego to spotka. Spotka to tylko te osoby, które są w Jezusie Chrystusie. To chciałbym jeszcze podkreślić bardzo, bracia i siostry, bo my czasem tak odnosimy to, że po prostu jest w Biblii napisane, więc powinno nas nie dotyczyć, a gdy stwierdzamy, że jednak nas dotyczy, że przychodzi jakiś problem, z którego nie potrafimy się wyplątać, to jakby zaczynamy tracić zaufanie do Słowa Bożego, tracić zaufanie do Boga. A tymczasem to Słowo nam mówi, że aby tego doświadczać, trzeba znaleźć upodobanie w oczach Bożych. Trzeba być Jego umiłowanym. A jak to zrobić? Przez to, że właśnie zwiążemy się z Jezusem, że będziemy z Nim chodzić, że On będzie Panem naszego życia, że On będzie w nas z miesiąca na miesiąc coraz bardziej widoczny, że Ojciec, który patrzy z nieba, że będzie w nas widział obraz swojego Syna i kogoś takiego On nie zostawi. Na pewno nie zostawi. Więc jeśli czujesz się zostawiony, jeżeli czujesz, że o coś prosisz już tyle czasu, ciągle jesteś w tej klatce i nie wychodzisz na prostą, nie wychodzisz na szeroką przestrzeń, to nie kombinuj z tym, że Bóg może cię wcale nie... A może w ogóle to nic nie jest prawda, a może ta Biblia to nie jest prawda. Tylko zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś w Jezusie Chrystusie naprawdę? Czy On, jak patrzy na ciebie, czy On widzi te zmiany, że jest tego Jezusa coraz więcej w tobie, że ciebie ubywa, a Jezusa przybywa w tobie? Tutaj sobie zadajmy to pytanie, bo mogę wam zaświadczyć, już starszy chrześcijanin, że gdy przez ileś tam czasu czegoś nie dotrzymywałem, to tylko i wyłącznie dlatego, że moje serce nie było dostatecznie przy Jezusie. Bo gdy moje serce jest przy Jezusie, gdy ja żyję jak Jezus żył, gdy chodzę jak Jezus, gdy myślę jak Jezus, to Ojciec z nieba nie zostawi kogoś takiego. Owszem, może być chwila próby, doświadczenia, cierpienia, cokolwiek, ale Bóg się nie spóźni i wyratuje, i podniesie, i wyprowadzi na szeroką przestrzeń. Tak mówi Słowo Boże. Nasze życie czasem może się znaleźć w niebezpieczeństwie, jak samochód w poślizgu albo samolot w korkociągu. Tak może się zdarzyć. I na różne sposoby w takich chwilach tęsknimy za wolnością, tęsknimy za uwolnieniem się od tego ściśnięcia, tego ciężaru i tęsknimy, żeby wyjść na szeroką przestrzeń, żeby poczuć wolność, żeby ruszyć dalej. Tak. Chcielibyśmy naokoło siebie poczuć tę przestrzeń, zaznać tego samego, co Dawid, tego uczucia merchab, to jest szerokości i przestrzeni. I Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że po pierwsze to jest możliwe. To jest możliwe, bracie i siostro, to jest możliwe. I po drugie, jak to jest możliwe, ono nas uczy. Że tylko z Jezusem i tylko w Jezusie możesz wyjść na prostą, możesz wyjść na szeroką przestrzeń. Tylko z Nim. Tak się dowiadujemy ze Słowa Bożego. Spójrzmy jeszcze na dwie króciutkie wypowiedzi Dawida w natchnieniu Bożym, których użył tego samego pojęcia, tego słówka merchab. Psalm 31, werset 9. Nie wydałeś mnie na pastwę mego wroga, moim stopom zrobiłeś wiele miejsca. To właśnie jest to merchab tutaj. Drugie miejsce, Psalm 118, werset 5. Wzywałem Pana w najtrudniejszych chwilach, a On w odpowiedzi wywiódł mnie na szeroką przestrzeń. Co robił Dawid w najtrudniejszych chwilach? Wołał do Pana. Modlił się do Pana. A on, widząc Dawida, jego postawę, jego szczerość, widząc, że jest w nim Duch Boży, jest w nim Duch Chrystusowy, Nie zostawił go, wyprowadził go na szeroką przestrzeń. I to wam dzisiaj zwiastuję. I kto wam dzisiaj głoszę, bracia i siostry. I o tym chciałem was dzisiaj przekonać, że jeżeli zwrócimy się do Pana, jeśli będziemy z Jezusem blisko, jeżeli się zbliżymy do Niego, to w tych dziedzinach, w których czujemy się tak ściśnięci, tak ograniczeni, w takim poślizgu, w takim korkociągu życiowym, w takim zamieszaniu, zachwianiu, że trudno się w tym wszystkim połapać, wyjdziemy na prostą. On nas wyprowadzi na prostą. On nam da szeroką przestrzeń, da nam miejsce, że będziemy mogli nabrać powietrza w płuca, podnieść oczy, rozradować się i iść dalej. Tak, na koniec naszego nabożeństwa będziemy śpiewać pieśń „Dlaczego w Twym oku tak często jest łza?”. Będziemy ją śpiewać i w drugiej zwrotce jest takie zawołanie, że Bóg Twój jest wielki, pamiętaj to wciąż i zawsze do Niego z modlitwą Ty dąż. Że Bóg Twój jest wielki, pamiętaj to wciąż, bracie, siostro. Jeżeli dane nam jest to, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to nie marnujmy tej szansy, żeby wyjść na prostą, żeby żyć w szerokiej przestrzeni. Nie bądźmy tacy głupi, żeby siedzieć w klatce, w ściśnięciu, w tym naszym grajdołku, w tym naszym wąskim myśleniu, w tych naszych tam jakichś poglądach na to i na tamto, że ziemia jest płaska, że to, że tamto. Można się tak uwikłać, można się w to tak wplątać. Błagam was w imię Chrystusa Pana, pamiętajmy, że nasz Bóg jest wielki. On jak zechce, to zrobi kwadratową ziemię jutro. On wszystko może. On może nas wyprowadzić i dać nam przestrzeń, żebyśmy nie byli uwikłani, nie byli obciążeni, nie byli załamani. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a znajdziecie ukojenie dla waszej duszy. Powstańmy do modlitwy.
Yeah.
Jezusem Chrystusem, zgłębiania tej relacji, żeby nas pocieszał, prowadził i tak jak też pisałem w mailu w tym tygodniu, żeby się pomnażał pokój w naszym życiu. Amen.